Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny odcinek cyklicznego podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik, zgodnie z zapowiedziami, z takimi sugestiami, rzeczami, które gdzieś między wierszami padały dotychczas. Oto z wielką pompą startuje Babel Travel, czyli taka wersja wakacyjna.
Orbisowa, biuro podróży. Tak. Polacy nie gęsi swoje nazwy na podróże mają.
Państwo mogą
ekskursja, tak, bablowa ekskursja.
I będziemy z okazji wakacji proponowali różne destynacje, tak to się mówi.
All inclusive.
A ze względu na różnorakie ograniczenia, to bardzo często będą to destynacje, które, proszę Państwa, są w granicach naszego kraju, który z tej perspektywy okaże się również bardzo multikulti. No ale dokąd Państwa chcemy zabrać w tym odcinku?
Jeszcze oczywiście zapraszamy serdecznie, piszcie do nas, jak macie jakieś pomysły, chcielibyście gdzieś pojechać, tylko pamiętajcie, musi być jednak wątek Polski. Wiem, że na przykład można sobie zamarzyć, dobra, niech chłopaki coś zrobią o Tahiti. No, może coś znajdziemy, no, ale...
Bardziej ekscytujące mail od kogoś, który radą multikulti, znak zapytania, o.
A listy? Jakieś czytamy?
Mamy, czy dużo. Dużo.
Czy za tydzień? Dobra.
Ale to powiedzmy, dokąd dzisiaj?
Dzisiaj, dobra, no dzisiaj jedziemy do Lublina. Półtorej godziny z południowej Warszawy. No nie będzie to wielka wyprawa, ale...
Kozi Gród.
Uwaga, z Lublina jedziemy dalej. To jest tylko jeden przystanek na naszej trasie. Ruszymy do wschodniej i południowo-wschodniej Polski.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Mówię o listach. No więc na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, pan Patryk pisze tak, napisał tak. Witam panie Adamie. O, widzisz, to do ciebie bezpośrednio. Piszę do pana w sprawie etymologii znaczenia pochodzenia słowa. Rozpytywałem o to rozmaitych ludzi pochodzenia bałkańskiego, tureckiego, ukraińskiego, rosyjskiego, ale rzecz jasna nie wszyscy są zaznajomieni z historią, tudzież lingwistyką. Przysłuchając się audycjom, które bardzo sobie cenię, Lechistan oraz pana wykładom udostępniłem na YouTubie, zaświtała mi myśl po tym, że często wymienia pan pochodzenie słownictwa, iż mógłby pan mieć jakieś skojarzenie, trop, a nawet pełne wyjaśnienie, to też bez wahania zapytam. Czy jest pan w stanie określić pochodzenie mojego nazwiska? Jan Czukowski?
Zrobimy to, zastanowimy się nad tym. Tutaj pan... przepraszam.
Pan Patryk.
Pan Patryk ma dużo różnych hipotez. Tak. Przyjrzymy się im. Obiecujemy.
Wspaniale. A na ten sam adres, czyli babelmałpatok.fm, napisała do nas pani Ania. Drodzy redaktorzy, panie Pawle, panie Adamie, upominacie się panowie o listy, więc się zmobilizowałam i piszę. Waszych audycji słucham, od kiedy odkryłam Radio Tok FM. Słucham z uwielbieniem, muszę napisać wcześniej Lechistan, a teraz Babel są w mojej playliście. Ponieważ jestem kobietą pracującą i nie zawsze w piątki mam czas wieczorem, to w sobotę lub w niedzielę robię sobie Babel Maraton. I na przykład słucham kilku odcinków na raz. W ubiegłą niedzielę słuchałem 3 i to było świetne, bo zapowiadacie kolejne odcinki i mimo, że każdy jest odrębną całością, to jednak wszystkie się łączą. I muszę przyznać, że ubiegliście mnie nieco, bo chciałam napisać, że w waszych historiach jest mało postaci kobiecych. A tu masz cały odcinek o kobietach. Ja wiem, że historie pisali mężczyźni, ale parę ciekawych żeńskich postaci by się znalazło. I tu przechodzę do prywaty. Jestem przemyślanką z urodzenia i zamieszkania i jak tak sobie myślałam, jakby tu zwabić panów do mojego miasta,
oczywiście
wirtualnie, pomyślałam o 3 wyjątkowych kobietach, które zbiegiem okoliczności mieszkały w tej samej kamienicy. I tu pani Ania opisuje sprawę, o której media pisały.
Tak.
Upamiętnienia tych 3 mieszkanek Przemyśla tablicą.
Opowiemy o nich.
Także
obiecuję.
Te 3 panie pojawią się na pewno w podcaście Babel, to możemy obiecać. Państwo pewnie kojarzą z mediów tablicę, która później została, po zamontowaniu została zniszczona jako, no nie wiem, taki symbol właśnie dla nas typowego multikulti, normalnej części naszego dziedzictwa, naszej historii, szczególnie lokalnie w Przemyślu, a dla niektórych w naszym kraju jako, no nie wiem, takie wyzwanie rzucone, że jak to? Tu w kraju, gdzie Polak katolik, a tutaj, prawda, jakieś osoby innego wyznania, innej narodowości się pokazują. Bardzo Pani Aniu dziękujemy za Pani przemiły, wspaniały list i na pewno zawitamy do Przemyśla w ramach naszego cyklu Travel Bubble. Tak, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest destynacja, którą warto
mieć. Tak, jeszcze a propos destynacji, słuchajcie, bo gorąco zapraszamy do tego, żebyście do nas pisali, ale tak sobie pomyślałem, na Tahiti nas nie wysyłajcie, bo chyba sami nie pojedziecie, więc starajcie się myśleć w ten sposób, że jedziecie gdzieś na wakacje, albo może chcielibyście pojechać i to jest w miarę realne. I wtedy zrobimy dla was podcast i to będzie taki podcast, że sobie go posłuchacie przed wyjazdem albo w trakcie wyjazdu i wtedy będą wątki polskie w tej destynacji, jak pięknie Paweł mówi w języku staropolskim, którą odwiedzacie.
No i pani Justyna, która napisała na adres babelmałpatok.fm. Urzeczona waszą erudycją, postanowiłam zadać wam pytanie, które męczy mnie od pewnego czasu. Czy ajwar ma coś wspólnego z awarami? Będę słuchać audycji jeszcze uważniej niż dotychczas, z nadzieją, że wreszcie poznam odpowiedź. Pani Justyno, bardzo dziękujemy za bardzo ciekawe pytanie. Na pewno spróbujemy w przyszłości odpowiedzieć na nie.
Patrz, jak ładnie zrymowałaś. Pytanie na nie.
Tak, i to bez żadnego podkładu rytmicznego. To jest jednak...
Sprawdzę to, bo szczerze mówiąc tego maila jeszcze nie widziałem, a to też mnie zaintrygowało. Sprawdzimy, zobaczymy. Przyznam się szczerze, że kiedyś pamiętałem, jaka jest etymologia ajwaru, a w tym momencie nie pamiętam.
Ale mieliśmy taki odcinek Lechistanu, tak, z tego co pamiętam, który był bardzo kulinarno-gastronomiczny.
Nie wiem, czy wtedy był ajwar. No ale dobra, chodźcie do Lublina. No właśnie. Przez cebularza, tak, prawda, znakomite.
Drogę odnowili, Warszawa.
Pochodzenia. Tak. O,
drogę odnowiono, kolej chyba już zaczyna jeździć, także śmiało. Jak ktoś nie lubi w ogóle tych środków komunikacji, to proszę wsiąść na rower i sobie po prostu przez parę dni dojadą.
Krócej
dojechać
nawet,
można, to zależy skąd. Mówiłem do słuchaczy ze Szczecina, wiesz?
A, no tak, tak, przepraszam za tą warszawsko-centryczność. Tak, no masz rację, jeśli ktoś się wybiera ze Szczecina, to rzeczywiście to kawałek. Tak, a propos, to Lublin jest bardzo, ma bardzo podobną populację do Szczecina. O. Tak, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. No i na pewno jest to duże miasto, które no, w średniowiecznej Polsce, takiej przed jeszcze Unią w krewie, przed połączeniem Polski z Litwą, to była ta, co teraz się chwali, bardzo podkreśla, prawda, Lwów, że są Lublin, przepraszam, że są bramą na wschód. Potem Lwów tak szczycił się tym mianem i rzeczywiście był do momentu Unii w krewie największym miastem we wschodniej Polsce. To była taka sytuacja, słuchajcie, że jak się przejeżdżało w średniowieczu przez Wisłę, to zaczynały się już powoli takie tereny bardzo słabo zaludnione, gdzie też spotkaliśmy takich, nazwijmy ich, powierzchownych wyznawców chrześcijaństwa. Były relacje, że no, generalnie lud miejscowy i nawet z elitami jest problem, jeśli chodzi o dobrą znajomość dogmatów katolicyzmu w niektórych regionach, więc no Lublin był taką, byśmy powiedzieli teraz językiem naszej elity rządzącej, forpocztą cywilizacji łacińskiej. A my pokażemy wam w dzisiejszym podcaście, jak to miasto stało się centrum Rzeczpospolitej po Unii, jak rozkwitło w ramach tej Unii Polsko-Litewskiej ze względu na swoje centralne położenie, a także między właśnie Krakowem a Wilnem, Lwowem a Wisłą i następnie Warszawą i Gdańskiem, a nawet jeszcze w średniowieczu, tym takim jeszcze jak Polski nie było na mapie świata, nikt jeszcze o Mieszku nie słyszał, to wtedy jeszcze handel, prawda, między Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim i tutaj oczywiście Bursztyn i tak dalej, czyli miasto położone na ważnych szlakach handlowych, w tym jeszcze no, kluczowy jednak, nie zapomnijmy, no, jedna z odnóg jedwabnego szlaku, o którym wielokrotnie opowiadaliśmy, czyli z Kijowa, następnie przez Wołyń, Włodzimierz właśnie Wołyński, następnie właśnie Lubelszczyzna, w Zawichoście przekraczamy Wisłę i ruszamy dalej, tam już Wrocław, Kraków, Praga, Ratyzbona i tak dalej. No i można było zawsze odbić do Lublina, gdzie jeszcze jest blisko Lublina rzeka Wieprz, a z Wieprzem to już do Wisły. No więc generalnie byśmy powiedzieli bardzo dobra lokalizacja. No, ale oczywiście taki wielki rozwój jest po Unii w krewie, bo będąc położonym na wschodzie, no nie raz Lublin był oblegany, najeżdżany, zdobywany i tak dalej przez, i tutaj mamy, możemy wymieniać Jadźwingów, Litwinów, Rusinów, Tatarów i tak dalej. Czasami przyjeżdżali w większej grupie. Tak a propos tych destynacji, to mieliśmy, że była wycieczka zorganizowana i to nie monoetniczna. I miasto się bardzo rozwinęło po Unii w Krewie, czyli po 1385. W efekcie w 1474 zostało stolicą województwa. Sejmy mamy w XVI wieku, tak? Nie przypadkiem tu podpisano, tu w Lublinie i obraz Jana Matejki jest na zamku w Lublinie, na którym będziemy, bo nasz travel też będzie polegał na tym, że będziecie wiedzieli, będę wam mówił, gdzie warto pójść, więc jest oczywiście obraz Unia Lubelska, 1569. No i następnie jesteśmy na rynku, widzimy na rynku pośrodku budynek i tutaj zbierał się Trybunał Koronny od 1578 roku, czyli miasto, które stało się ważnym centrum politycznym kraju i które też rozwinęło się poprzez handel i przełom XVI-XVII wieku jest jednym z większych w ogóle miast w Polsce i w ramach Rzeczypospolitej, co by oznaczało, że dzisiaj pewnie Lublin byłby, no, jest w pierwszej dziesiątce, ale byłby wyżej w tej pierwszej dziesiątce, tak, na pewno. Wśród miast liczył tak nawet do 12 tysięcy mieszkańców, tych stałych, bo, uwaga, teraz zawsze jakiś fajny wiersz, Sebastian Klonowic, bardzo związany z miastem, gdzie też na rynku zobaczycie jego przepiękną kamienicę, w jednym z wierszy opisał miasto tak, który uwielbiał. Moskwa i Litwa, co dadzą ich kraje, wnet do Lublina przywożą gromadnie. Co tylko w świecie przedawać się daje, tutaj wszystkiego dopyta się snadnie. Czem są bogaci Turkowie, Arabi, czem Indianie, chodzi o mieszkańców Indii. Wszystko się odsłoni. Tu pełno wschodnich bogatych jedwabi, pełno sabejskich kadzideł. Sabejskie kadzidła, czyli Jemen dzisiejszy. I woń, brytański kupiec. Teraz powinno być God Save the Queen. Co w podróży długiej obieg krąg ziemski na korabli kruchej, łakomy ploną w północnej żeglugi. Tutaj kupuje moskiewskie kożuchy. Od razu mi się widzi ta scena po prostu z filmu Barei. Tam pani przyjeździła w tym kożuchu, przypominam, że to był Turek. W lublińskim mieście zgromadzą się wiernie pół całej ziemi, z bliska i z daleka. Tutaj nie braknie na starym falernie, jest sok z winnicy, węgrzyna i Greka.
Myślałem, że my żyjemy w czasach globalizmu. Co to za globalizm, przepraszam? Znaczy, oczywiście. Jeszcze w latach 90. ci, którzy nas teraz słuchają z Lublina, pamiętają, jak pod zamkiem był ten dworzec autobusowy i taki olbrzymi targ, gdzie bardzo dużo ludzi z byłego Związku Radzieckiego przyjeżdżało. To taki ostateczny, taki...
Zaraz będziemy przy dworcu autobusowym.
No, ładnie.
Jak mnie złapałeś po prostu.
Co za podcast.
To nie było ustawione, moi drodzy. No więc, no, miasto też jest bardzo ważne ze względu na historię sztuki. No i mamy słynne zjawisko, fenomen w historii sztuki, nazwany znacznie później, tutaj Władysław Tatarkiewicz odegrał olbrzymią rolę, renesans lubelski. O co chodzi? No to więc mamy, opowiemy o nim więcej w następnej podcaście, bo będziemy też w Zamościu, to już zapowiadam. I w efekcie mamy niesamowite połączenie późnego renesansu z tu już wchodzimy w manieryzm i bardzo oryginalna, nawet czasami się mówi oczywiście unikatowa, wyjątkowa w skali europejskiej dekoracja, tak zwana sztukateria. I jak pisał Tatarkiewicz, sztukaterie geometryczne kościołów lubelskich pozostały specjalnością Polski, która idei od nikogo bezpośrednio nie przejęła i nikomu trwale nie przekazała. No to jest też tak, że bardzo chcemy, no to jest trochę nasze, no i to okej, przesadzamy. Nazwijmy rzecz po imieniu, chcemy strasznie być oryginalni, pokazać, nie, my stworzyliśmy coś bardzo naszego. Jak odwiedzicie Warszawę, to spójrzcie na Pałac Kultury i Nauki, bo właśnie są te motywy też zdobnicze, które spotkacie w innych miejscach Lubelszczyzny, ale one wyszły poza Lubelszczyznę.
Ja rozumiem, Kazimierz zostały zaczerpnięte z renesansu lubelskiego.
Oczywiście.
Po prostu.
Tak. Czyli... Oddziaływał strasznie na, oczywiście, i co widzimy? Wpływy z północy idą niderlandzkie, holenderskie, wzdłuż Wisły, z południa południa włoskie, one się spotykają, ale ja bym tu dorzucił, i to moim zdaniem bardzo zachęcam wszystkich historyków, żeby badali to, historycy sztuki w Polsce, bo moim zdaniem te wspaniałe sztukaterie, niedawno, nie ukrywam, byłem w tym mieście i nie, tutaj dokonam coming out, tu, że bardzo lubię Lublin i te sztukaterie, ja widzę tutaj też ten element, że to jest miasto, które właśnie miało bardzo intensywne i tak samo Zamość, relacje z Imperium Osmańskim, z Bałkanami i w efekcie mamy Żydów sefardyjskich, mamy w Zamościu, mamy bardzo, to jest 80 kilka kilometrów od Lublina, docierają Ormianie, mamy tych licznych kupców, bo te bogaci Turkowie, jak zobaczycie, oni są na miejscu, przyjeżdżają i handlują. Mamy do tego Greków, tak, którzy są i w Lublinie, i w Zamościu, czyli Ormianie, Grecy, Żydzi sefardyjscy, Turcy, więc też ludność romańska Wołosi, tak, którzy całe Bałkany i Rumunia, wioski są aż pod Chełm, tak, więc to wszystko jak połączymy, to to ewidentnie moim zdaniem to, co jest specyfiką, to co daje takiego smaczku, jak się spotkamy na następnym podcaście, to wtedy dam wam super taki cytat, ale zachowałem sobie go do Zamościa, że właśnie jest ten to są te smaczki, byśmy powiedzieli oczywiście żartobliwie orientalne, tak? Które widać moim zdaniem w tych zdobieniach. No więc pierwszy, co dzisiaj pokażemy, szczególnie wymiar ruski, żydowski i muzułmański Lublina. Wymiar ruski jest taki, że są oczywiście teorie lingwistów, że nawet sama nazwa może mieć pochodzenie ruskie. No i oczywiście jak mówiłeś, że będziemy na dworcu autobusowym, przy dworcu autobusowym jest cerkiew, o której zaraz opowiemy, ale oprócz tego mamy taki motyw, że jest czwartek, czyli ta część miasta, gdzie jest kościół świętego Mikołaja, który bardzo długo mówiono, że to jest najstarszy kościół i tak dalej, dzisiaj wiemy, że nie, no ale tak przez wieki było takie przekonanie, była teoria, że to w ogóle była cerkiew, ale co ciekawe, to jest pod patronatem świętego Mikołaja, który jest wspólnym dla kościoła, świętym dla kościoła i wschodniego, i zachodniego, i jest patronem kupców. I to bardzo właśnie pokazuje, jeśli chodzi o historię Lublina, że właśnie jest to miejsce, takie można skrzyżowanie, wielki targ, rynek, tak, gdzie spotykają się kupcy. I następnie, jak już jesteśmy przy cerkwi, no to właśnie przy samym dworcu jest cerkiew, która jest cerkwią Spasa, tak, czyli Przemienienia Pańskiego, i jest w dzielnicy Ruskiej przy ulicy Ruskiej.
Żeby nie było wątpliwości.
Żeby nie było wątpliwości, tak jak potem będziemy będzie dzielnica Tatary i ulica Tatarska. Proste, tak? Tak. I w efekcie pierwsza informacja jest z końca XIV wieku o tej cerkwi, potem połowa XV wieku. Co możemy powiedzieć? Na pewno mamy, byśmy powiedzieli, imigrację zarobkową z Rusi Kijowskiej, z tej części Rusi Halicko-Włodzimierskiej albo Wołyńskiej do Lublina, przepraszam bardzo, ze względu na handel. I osiedlają się tam Rusini. Możliwe, że w XIII wieku, zaraz udamy się na zamek, że jest takie prawdopodobieństwo, że tutaj historycy się spierają, że przez jakiś czas w ogóle Lublin był pod panowaniem władcy potężnego, bardzo ważnego dla Ukraińców, Daniela Halickiego. Więc mamy ewidentnie tą migrację i ta ludność jest związana z tym miastem ze względu na położenie tego miasta właśnie blisko granicy z Rusią. Jak będziemy w Zamościu, to pamiętajcie, my już wjedziemy na Ruś. Kawałek za Lublinem wjeżdżamy na historyczną Ruś. Tak? I do województwa.
Czyli autobusem miejskim można dojechać.
Tak, 80 kilka kilometrów, a ty proponujesz też rower.
No tak, zawsze.
No więc możemy. I co mamy w tej cerkwi? No więc na pewno, co możemy o niej powiedzieć? Co jest ważnego? No tak, powstaje w Lublinie jedno z pierwszych bractw prawosławnych w roku 1586, pierwszych w Rzeczpospolitej. Te bractwa prawosławne, one były bardzo ważne dla rozwoju edukacji, I też były ważne w tym okresie, kiedy mamy kontrreformację, właśnie, że prawosławni część chce unii z Rzymem, część nie chce, są między nimi spory, konflikty, polemiki i trzeba się przeciwstawić, tak, to jest z ich perspektywy presji Kościoła rzymskokatolickiego, więc w efekcie powstaje bractwo i powstaje, ta cerkiew zostaje przebudowana i otwarta w roku 1633 i przybywa wtedy na to uroczyste otwarcie. To jest, pamiętajmy, że to jest po okresie, kiedy doszło de facto do delegalizacji cerkwi prawosławnej. Unia w Brześciu i powstanie kościoła grecko-katolickiego, to jest rok 1596. Brześć jest zresztą blisko Lublina. I przybywa kto? No wielka postać, Piotr Mochyła. Jeden z największych, najwybitniejszych hierarchów, pan metropolita kijowski, założyciel słynnej akademii w Kijowie, który sam jest Rumunem, bo pochodzi z Mołdawii. I można powiedzieć, był jego, jeśli spojrzymy na ród Mochyłów, no poddani Imperium Osmańskiego, jako, prawda, lenno osmańskie w Mołdawii, ale też kondominium polsko-osmańskie. Więc Mochyła jest na otwarciu uroczystym i tak dalej, bo dochodzi do ponownej takiej zaakceptowania istnienia cerkwi prawosławnej przez państwo polskie, legalizacji ponownej. Jest tam. No i co widzimy? No ewidentnie w cerkwi widzimy elementy renesansu lubelskiego, co jest ciekawe, tak, że jest to, staje się też pewnym źródłem inspiracji dla innych świątyń Rzeczpospolitej, na przykład dla cerkwi w Łódzku na Wołyniu. Mamy oczywiście rywalizację i przychodzi z rąk do rąk ten budynek między grekokatolikami prawosławnymi. Ostatecznie w 1695 zajmują grekokatolicy i pozostanie on w ich rękach do momentu, kiedy zostanie zlikwidowana cerkiew grekokatolicka w zaborze rosyjskim w Królestwie Polskim w roku ostatecznie 1875. A wcześniej zlikwidowano też klasztor, który był przy cerkwi Bazylianów. Bardzo ważny zakon dla grekokatolików. Stąd mamy dzielnicę do dzisiaj w Lublinie, Bazylianówkę właśnie, która się od nich nazywa. I kiedyś ta cerkiew w środku wyglądała inaczej, bo jakbyśmy weszli właśnie powiedzmy około roku 1800, to byśmy zobaczyli takie elementy łacińskie. To się nazywa latynizacja, czyli prawda, ołtarze boczne, organy, dzwony. I jakbyśmy posłuchali mszy, to by się okazało, że słyszymy też dużo języka polskiego, nawet jego dominację. To jest bardzo ciekawe zjawisko, o którym jeszcze dużo wam opowiemy, jeżdżąc właśnie po tej południowo-wschodniej Polsce, gdzie widzimy no, to zjawisko, że mamy Polaków grekokatolików, tak?
Ale ty o tym opowiadasz, co mi się
wydaje. Którzy są no, spolonizowanymi dawnymi Rusinami.
Bardzo tak? Ważny moment, gdzie warto chyba powiedzieć, jeśli dobrze rozumiem, ale popraw mnie, ten kościół grecko-katolicki jednak powstał po to, żeby dać odpór prawosławiu na wschodzie. Po prostu to był, jak rozumiem, taki pomysł, że ten kościół grecko-katolicki zagarnie wiernych po prawosławiu i tak w ten tu oto sposób sprytnie nasze granice wschodnie, mam na myśli te, wiesz, władanie umysłami i duszami. One sięgną daleko, daleko na wschód. Zamiast bić się z tymi prawosławnymi o każdą duszę, to sobie stworzymy taki...
To jest jednak, proszę pana, tak, żeby nie wyszło, że... upraszczamy, no w wielkim skrócie jednak, to trzeba pamiętać o tym, że w samej wspólnocie prawosławnej były wtedy spory ostre co do przyszłości. No,
zobaczcie, jak to Adam się unika tego imperialistycznego myślenia. Ja na przykład z tym nie mam żadnego problemu.
Tak, ale co, ja nie unikam, tylko pamiętajmy o tym, że to jest kontekst też międzynarodowy. To znaczy, że mamy, powstaje patriarchat w Moskwie, i są obawy i części duchownych, prawosławnych z Rzeczpospolitej i oczywiście rzymskich katolików, że właśnie Moskwa będzie rozgrywać, Rosja będzie rozgrywać prawosławną kartę w Rzeczpospolitej jako piątą kolumnę. Do tego pamiętamy, jest patriarchat w Konstantynopolu, który podlega Imperium Osmańskiemu i jak przybywają do nas na przykład Grecy, duchowni, to oskarża się ich czasami o to, że i nawet niektórzy trafili do więzienia, że są szpiegami osmańskimi, ale powiedzmy Rosja jest traktowana jako poważniejsze zagrożenie. No i kolejny element, tak, masz rację, że mamy taki syndrom, że jest dążenie, szczególnie w okresie kontrreformacji, żeby ujednolicić, tak, zjednoczyć, tak i tak dalej. Ale wróćmy do samej świątyni, bo musimy ją trochę zwiedzić. Jak będzie, wchodzicie do środka i widzicie lubelską ikonę Matki Bożej, kopię. Bo oryginał został wywieziony w trakcie I wojny światowej. To było zjawisko tego bieżaństwa, czyli ucieczki z terenów Rosji carskiej zajętych przez armię niemiecką i austro-węgierską. Trafił do monasteru Czudowskiego w Moskwie i tam niestety w czasach Stalina klasztor został zniszczony wraz z ikoną. To znaczy, może tak, nie wiemy, jakie są jej dalsze losy, ale zakładam, że została zniszczona. To jest bardzo ciekawy zabytek, bo tradycja jest taka, według podań, że to w ogóle przybyła do nas ta cerkiew.
Ikona.
Przepraszam bardzo, co ja gadam, ikona do cerkwi, masz rację, z Moraw, gdzie byli aktywni, prawda, święty Cyryl i Metody. I to oczywiście jest ten podkreślenie tych, też wiadomo, że chodziło prawosławnym, żeby pokazać, że są tutaj od dawien dawna, od wieków.
Można to mówić inaczej, wcześniej.
Tak. No i oczywiście jest, dwie są teorie, kiedy to nastąpiło tak naprawdę. Jedna jest, że to właśnie czasy XIII wieki, Daniel Halicki. Natomiast no bardziej jest chyba prawdopodobna przełom XVI-XVII wieku i tutaj chodzi o Konstantego Ostrogskiego z Ostroga na Wołyniu. Wielki, potężny arystokrata ruski, przeciwnik Unii Kościelnej i obrońca prawosławia, więc możliwe, że to na tej zasadzie, że przekazał ikonę do cerkwi, żeby wzmocnić społeczność prawosławną, ale co ciekawe, ta ikona była darzona dużym szacunkiem nie tylko przez prawosławnych, ale też przez katolików. No i mamy też drugą ikonę, która jest też kopią, to jest kopia jerozolimskiej ikony Matki Bożej, to jest bardzo czczona w prawosławiu, uważana za cudotwórczą ikona. No i to jest cała taka tradycja, że to w ogóle apostoł Łukasz, tak, ewangelista, że to on właśnie wykonał po niebowstąpieniu i nawiązuje jerozolimska ikona Matki Bożej, tak, jest przechowana w Jerozolimie, a skąd miała trafić do Konstantynopola w czasach później, tak, w czasach już rzymskich i następnie, prawda, że nawet miała obronić przed najazdem ludów z wielkiego stepu, prawda, Konstantynopol i potem na Krym i wreszcie mamy ją na Rusi Kijowskiej, więc to jest ta druga, tutaj można powiedzieć, tak jak ta lubelska jest bardzo, tak, można podkreślać związki społeczności prawosławnej z Rusią, to ta ma ten szerszy wymiar, można powiedzieć, uniwersalny. Po tym, jak zlikwidowano Unię, co zrobiły władze rosyjskie, no to mamy coś takiego, że w cerkwi jest, dzisiaj jest cerkiew prawosławna i jest tam biskupstwo prawosławne, więc możecie, polecam odwiedzenie. I jak jesteśmy, wychodzimy z cerkwi, przechodzimy przez ulicę i widzimy zamek. No idziemy do zamku, który jest bardzo ważny i gdzie też znajdziemy różne motywy, tak zwane ruskie. Jakie to będą motywy? To będzie na pewno to, że mamy wieżę donżon. Niedawno właśnie w maju opublikowano wyniki badań tego roku właśnie węglem. I według tych badań no, możemy określić, że budowa rozpoczęła się w 1210 roku.
1210,
tak.
Niesamowite.
Czyli mamy romańską wieżę na zamku i oczywiście tutaj jest cała kwestia taka, że długo było spór, kto zbudował i tak dalej. No i oczywiście Jan Długosz w swojej kronice, powołując się na wcześniejsze kroniki, napisał, że to właśnie Daniło Halicki, jako panował Lublin, to na zamku wzniósł wieżę obronną i też cerkiew. Więc stąd też takie przekonanie, że to pierwsza świątynia prawosławna i tak dalej. Natomiast no, inni historycy mówili, że nie ma wystarczających dowodów i tak dalej. Oczywiście można powiedzieć, że nie można wykluczyć tego, że ktoś zaczął zbudować wcześniej, a on rozbudował. Tak? No, no tak można.
Tak, do 70 metrów bez pozwolenia.
Próbujemy znaleźć jakąś, powiedzmy, kompromis. Ale oprócz tej wieży Najwspanialszym dla mnie zabytkiem w Lublinie, ale też to jest w ogóle no, Weltklasse, klasy światowej, koniecznie musicie, jak nie byliście, to w ogóle jest obowiązek, pielgrzymka każdego słuchacza podcastu Babel i tak naprawdę prawdziwego multikulti Polaka. To jest kaplica Świętej Trójcy. Kaplica, która łączy elementy, jeśli chodzi o architekturę, gotyk i renesans lubelski, a w środku wchodzimy i są wspaniałe, no brak mi w ogóle wszystkich tych, teraz będę piał po prostu, wspaniałe, cudowne, rewelacyjne, niesamowite freski bizantyjsko-ruskie. Oczywiście wszystko to jest dziełem Władysława Jagieły. Pamiętajcie, matka prawosławna, on przeszedł na katolicyzm. Prawosławnych zdarzało mu się źle traktować, żeby nie było wątpliwości, ale nie, też nie róbmy z niego potwora. W źródłach jest bardzo ciekawa sytuacja, że on sam o sobie czasami mówi Rusin. Tak, nie tylko Litwin. No ale oczywiście można powiedzieć, że jest ten bardzo silny element litewski, włącznie z jego imieniem, które mężniejsze oznacza tak w litewskim. No i on był w Lublinie, historycy szacują, no ponad 30 razy na pewno. I nawet może 20 razy prawdopodobnie. Więc nie wymagam od was tego, żebyście ponad 50 razy odwiedzili Lublin, ale co najmniej kilka warto. No i Tadeusz Chrzanowski napisał tak: twórczość malarzy związanych z prawosławiem nie tylko nie stała niżej, ale w XV wieku jakościowo przewyższała niejednokrotnie to, co tworzono na ziemiach rdzennie polskich. I to jak zobaczycie, to powiecie, no tak, Tadeusz Chrzanowski, historyk sztuki, nie mylił się. No więc jest cała kwestia, kto namalował, wszystko na to wskazuje, twórcy z Rusi Halicko-Wodźmierskiej, Wołyńskiej, tak, i o co chodzi, co to ma, o co chodzi w tych freskach? No najprościej mówiąc, można powiedzieć, Fundacja Króla powstała w 1418, gdzie uważa się, że jest wątek związany z soborem w Konstancji wówczas. To jest ten sobor, na którym właśnie spalono, przy okazji, żebyście kojarzyli, Jana Husa. No ale byliśmy tam, my byliśmy tam właśnie w takim stylu raczej totalnie odwrotnym. Proszę nie palić ludzi. Proszę z nimi rozmawiać. Proszę się wstrzymać. Proszę odłożyć zapałki. Przepraszam, niech się cześć na mnie nie obrażą. No i tutaj jest bardzo ciekawy motyw, że uważa się, że autorem programu tych malowideł był Grzegorz Cambałak, który sam był Bułgarem, tak, związanym z bardzo ważną taką szkołą w XIV wieku w Wielkim Tyrnowie piśmiennictwa cerkiewno-słowiańskiego, który potem trafił do Serbii, do Kosowa, Wysoki Deczan i wspaniały monaster, potem Mołdawia, no i wreszcie do nas został metropolitą kijowskim i był zwolennikiem Unii między kościołami. I właśnie wtedy pojechał na sobór w Konstancji. Więc mamy motyw na pewno taki, że to jest, uważa się, że to jest jedna przyczyna powstania. Inna jest taka, że mówi się, no po prostu, że taki miał gusta Władysław Jagiełło, że uwielbiał coś takiego. No i jak napisała Anna Różycka-Bryzek, trzeba umieścić te freski lubelskie w szerszym kontekście. I co wtedy widzimy? No widzimy, że cytuję ją. Król ten roztaczał nad wschodnim malarstwem patronat szczególny, nie mający sobie równego w Europie średniowiecznej. Patronat ten, choć w pewnej mierze porównywalny do wcześniejszej działalności fundatorskiej normańskich królów Sycylii, w obu bowiem wypadkach idzie o wprowadzenie do budowli zachodnich malarstwa bizantyjskiego, również służącego liturgii rzymskiej. Tutaj bym miał zastrzeżenie, że na Sycylii widzimy, że to jest, no też te budowle mają charakter bizantyjski. To, chwileczkę, przepraszam bardzo, bo się zgubiłem.
Ja w tym czasie przypomnę wszystkim, że mówimy o kaplicy Świętej Trójcy w Lublinie, która znajduje się w jakim przybytku?
Na zamku. Na zamku, tak. Tam jest częścią muzeum zamkowego. Więc
tak, przypominam, że niektórzy będą słuchali tego w ten sposób, że będą chodzili ze słuchawką w uchu, w związku z czym mogli już pójść na lody albo kawę na gdzieś
tak,
tam na
Tak, i kontynuuję. Przewyższał ją znacznie ilością dzieł. Podczas gdy za panowania dwóch królów, Rogera II i Wilhelma II, powstały łącznie 4 zespoły, to polskiemu monarszy na podstawie wiarygodnych źródeł można przypisać około 10. I było, to mówimy i o Gnieźnie, niestety się nie zachował, Kraków na Wawelu, tak, na zamku, Wiślica, Sandomierz i właśnie tutaj ten najwspanialszy w Lublinie. Co możemy zobaczyć, jeśli chodzi o freski, co jest bardzo ciekawe, że mamy na przykład wojowników świętych, Tirona i Teodora Stratilatesa, walczących ze smokiem. I właśnie Anna Różycka-Bryzek, znakomita historyczka sztuki, która bardzo się bardzo dużo napisała o tej kaplicy, no uważa, że to nie jest przypadek, tylko nawiązuje do czegoś, co mówiliśmy, o czym rozmawialiśmy, Paweł, w naszych podcastach, czyli ten motyw węża, gadów, właśnie, że wtedy następuje, kilka lat wcześniej nastąpiła ostateczna chrystianizacja żmudzi. My wiemy, że tutaj ostateczna stawiamy sobie, prawda, że w cudzysłów bierzemy. No więc, że to miało być podkreślenie według niej, można postawić taką tezę, że to jest taka jej hipoteza, że tu jest taki motyw. No i mamy oczywiście kolejny wątek, że jest też sam Jagiełło przedstawiony i na koniu, tak, gdzie jak spojrzymy na niego, to elementy jego stroju łączą i wschodnie, i zachodnie. W ogóle też dostrzeżemy elementy gotyckie w tym malarstwie mimo wszystko, ale moim zdaniem, co też podkreślają historycy sztuki, że to, co jest wspaniałe, że jeśli przychodzi do nas Bizancjum, bo przychodzi na wielką skalę właśnie poprzez te freski, to też wiemy, że wtedy w sztuce bizantyjskiej, która wcześniej bardzo oddziaływała na sztukę zachodniej Europy, widać wpływy w XIV wieku, to są czasy paleologów, XV, tak, że widać też wpływy już gotyckie, więc to jest bardzo ciekawe, to przenikanie się, ten synkretyzm i historycy próbują to rozłożyć sztuki na takie elementy pierwsze. I drugie przedstawienie to jako fundatora właśnie Jagiełły stoi za nim święty Mikołaj i rękę kładzie na jego ramieniu. Jak będziecie, to sobie obejrzyjcie to. I z drugiej strony widoczna jest postać, która do niego przemawia. I tutaj są spekulacje, czy to jest święty Cyryl, czy jego uczeń święty Kliment, tak, ten z Ochrydu, z Bałkanów. Czy to jest Konstantyn Wielki? I to jest teza właśnie Anny Różyckiej-Bryzek, że ma taką cylindryczną czapkę, która była używana w późnym antyku w Rzymie, nazywana iliryjską. A sam Konstantyn Wielki, to oczywiście Albańczycy będą krzyczeć, Albańczyk, no ale no wiadomo, że to uproszczenie, pochodził z Bałkanów, z Niszu, tak? Więc jaki jest związek? No na tym soborze w Konstancji, no nie przypadek, właśnie Jagiełło był określany, i to przez cesarza Zygmunta Luksemburczyka, jako właśnie porównywany do Konstantego Wielkiego, który jest kojarzony z nawracaniem na chrześcijaństwo, i właśnie podkreślano, że wielkim sukcesem było to Jagiełły, że ostatecznie nawrócił żmudzinów, tak, no i że przywiózł ich w ogóle, i znaczy nie on sam osobiście, ale właśnie byli w tej delegacji, można było pokazać, proszę bardzo, oto żmudzin chrześcijanin. Więc więc stąd obecność według pani Anny Różyckiej-Bryzek Konstantego Wielkiego. Więc jak widzicie, jest tu od groma niesamowitych, ciekawych motywów.
Ale to on ma tu coś dziwnego na głowie, tą czapkę iliryjską?
Tak, no to jest taka cylindryczna, musisz to zobaczyć. Bardzo ciekawe, takie cylindryczne nakrycie głowy, taka czapa, byśmy powiedzieli. Ruszamy, w takim razie z zamku wychodzimy i pójdziemy sobie, przejdziemy przez Bramę Grodzką, o której opowiemy jeszcze w kontekście żydowskim, i wchodzimy, idziemy, dochodzimy do rynku i z rynku sobie skręcimy, pójdziemy sobie do bardzo ważnego, pięknego kościoła Dominikanów i idziemy tam po to, żeby zobaczyć, moi drodzy, kaplicę Firlejów. Cudowna, przepiękna po prostu.
Ale poczekaj, zanim przyszliśmy, że to jest Babel Travel, więc powiedzmy od razu, że mijając Bramę Grodzką, tam obok jest ośrodek kulturalny, teatr.
I zaraz o tym będzie, no ale aha, to poczekaj, no. Wrócimy, tak połazimy tam, sobie. Ale tak, tematycznie. A szlak żydowski zaraz będzie. Rozumiem. Poczekaj. Poczekaj, no mój drogi. No tutaj szybciutko, tylko musimy wejść i zobaczyć coś, czego nie ma.
Wycieczka idzie dalej.
To jest dobre. Wejdziemy, żeby zobaczyć coś, czego nie ma. Wejdziemy i pokażę wam, o, tutaj był kiedyś Krzyż Święty, relikwie Krzyża Świętego i to uważa się, że właśnie Lublin się chwalił, że miał z tego drzewa, na którym krzyżowano Chrystusa, w ogóle największą część, w ogóle Konstantynopol, Rzym, Jerozolima, no w ogóle nikt nie miał czegoś takiego. Paryż, gdzie tam my? W efekcie, po Jasnej Górze i Gnieźnie to było jedno z najważniejszych centrów pielgrzymkowych, ale w 1991 skradziono.
W 91?
W 1991.
Przyznać się, kto to ma i proszę to oddać.
Na rocznica jest. Proszę oddać na rocznicę relikwie Krzyża Świętego. No tak
było?
Się nie robi.
Gdzie to było? Gdzie
w klasztorze dominikanów, w kościele dominikanów przy klasztorze, właśnie tam wspaniała, cudowna kaplica Firlejów, rodu bardzo ważnego, arystokratycznego, no i tam był ten krzyż i w 1991 go ukradziono. Historia jest taka, że na początku Jerozolima, Konstantynopol, Kijów i wreszcie do Lublina. Widzimy ten szlak, który łączy i to, że właśnie jest to połączenie zachodu-wschodu. Znowu spór historyków, kiedy to nastąpiło, kto to zrobił, więc Jan Długosz twierdzi i na jego podstawie jest teoria, że właśnie może ten Grzegorz Camblak to zrobił, tak? A druga, ten metropolita kijowski, że właśnie przyjeżdżając i tak dalej, że wtedy to zrobił. Natomiast druga opcja jest taka, że to właśnie był dominikanin, który też był katolickim biskupem Kijowa, Andrzej. No ale na pewno wiemy tak, że wcześniej to była Ruś kijowska i że na pewno trafiło do Lublina i przez kilkaset lat ta bardzo ważna relikwia była właśnie albo Grzegorz Camblak, albo Andrzej, przywieźli ją i to, czyli to jest mniej więcej, szacujemy, że to jest początek XV wieku, czyli przez 500 lat ponad, tak? No, była w Lublinie. Ta uważa się największa część relikwia Krzyża Świętego. Związana bardzo z prawosławiem, tak? Bo
ale,
była...
No tak właśnie, ale to było u dominikanów.
Tak.
No to myślisz, że na przykład wtedy przechadzali się ulicami Lublina, na przykład dominikanie i bazylianie mijali się i bazylianie mówili, ej, może byście nam oddali.
A nie, to nie wpadnijcie, przecież jesteśmy pod jednym papieżem.
Tak, możecie popatrzeć, nie tylko nie dotykać.
Poza tym, jak już jest 300 lat ponad u nas, bo przypomnijmy, że to przejście, będziemy o tym jeszcze mówić w kontekście Zamościa, bardzo późno w porównaniu z niektórymi regionami Rzeczpospolitej, prawosławni dołączyli do Unii właśnie we wschodniej Polsce, w tym w Lublinie, tak? Bo tak jak mówiłem, w 1695, więc można było zawsze odpowiedzieć, że no, panowie, no już te relikwie są u nas dość długo. Więc ruszamy do Teatru NN i Brama Grodzka, która ma bardzo ważne znaczenie, bo jest miejscem granicznym, nie przypadkiem symbolicznie wybrano, między dzielnicą żydowską a dzielnicą chrześcijańską i z tego powodu właśnie tam jest Teatr NN i przez Bramę Grodzką widzimy Plac Zamkowy, który jest pod zamkiem i jesteśmy, moi drodzy, w Jerozolimie Królestwa Polskiego. Tak nazywano Lublin. I teraz wam pokażę, jakie to było ważne miasto dla Żydów, nie tylko Rzeczpospolitej, ale całego świata. Więc zacznijmy od znaczenia w wymiarze politycznym, czyli Sejm Czterech Ziem, Wielkopolski, Małopolski, Rusi Czerwonej i Wołynia. Spotykał się od roku 1580, przede wszystkim w Lublinie i Jarosławiu, ale czasami koło Lublina, na przykład w Łęcznej, w Szczebrzeszynie albo koło Jarosławia w Przemyślu, Rzeszowie, Przeworsku. Też we Lwowie. O co chodzi? No widzimy, to wszystko są miejsca na bardzo ważnych szlakach handlowych i mamy jarmarki, w tym właśnie ten wspaniały jarmark w Lublinie, który przyciągał ludzi z całego świata i często to byli Żydzi. Żydzi, którzy właśnie tam podejmowali decyzje kluczowe dla społeczności. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy o księgach jakubowych, Jakub Frank, Sabataj Cwi i tak dalej. To właśnie w Lublinie zapadła, rzucono wielką klątwę przeciwko Sabatajowi Cwi, bo ogłosił się fałszywym mesjaszem, a potem przeszedł na islam. I Majer Balaban, wybitny żydowski historyk, napisał tak. Dla europejskiego żydostwa Sejm Żydowski w Lublinie był symbolem żydowskiego autorytetu i potęgi polskiego żydostwa. I tak napisał też Balaban. To jest piękny opis. Słuchajcie tego. Wysoko w górę wystrzeliwują wieże starych lubelskich kościołów, a głęboko w dole, u stóp Góry Zamkowej, przykucnęła stara lubelska synagoga. Wysoko na szerokim grzbiecie wzgórza wznosi się stare miasto ze swoimi wiekowymi bramami, wąskimi uliczkami, resztkami starych baszt i wież, starymi kościołami, klasztorami, pałacami szlacheckimi i domami patrycjuszy. Nisko w wilgoci i brudzie, między bajorami i błotami, rozciągnęło się wokół Góry Zamkowej miasto żydowskie z dużych liter. I to miasto żydowskie to też bardzo ważne miejsce dla religii żydowskiej, dla judaizmu i dla kultury żydowskiej. Pierwsze, druki w Lublinie to rok 1547 i są to druki w języku właśnie żydowskim, hebrajskim i w alfabecie oczywiście hebrajskim kilkadziesiąt lat przed chrześcijanami. Więc jeśli Lublin na przykład ma świętować na przykład swoje druki pierwsze, no to wiadomo, że... I to była bardzo ważna drukarnia związana z bardzo ważną jeszywą. Szkołą, która miała, była niezwykle ważna w całym świecie żydowskim. I teraz parę słów, kogo moglibyśmy tam spotkać. Gdzie możemy teraz miejsce, gdzie możemy to podziwiać. Na Kalinowszczyznę idziemy i tam spotkamy bardzo ważny cmentarz, tak zwany stary cmentarz, gdzie na przykład znajduje się grobowiec z roku 1541 i to jest w Polsce najstarszy grobowiec, który nie zmienił swojego miejsca, stoi w tym samym miejscu od tego roku 1541. I pochowani są tam wielcy, naprawdę wielkie postacie, giganci, jeśli chodzi o Żydów. I nie tylko chodzi o Lublin, ale mówimy o generalnie Żydach w skali Europy, a może nawet świata. I kogo tam spotkamy? No więc i to często są osoby, co bardzo ciekawe, które najdelikatniej mówiąc za sobą nie przepadały. Pierwszą, o której powiemy, to właśnie związany bardzo z Lublinem, Szalom Szachna, który był synem bankiera króla Zygmunta Starego, studiował w Pradze czeskiej, która była wtedy w XVI wieku naprawdę jednym z najważniejszych, jeśli nie może najważniejszym centrum żydowskim na świecie. Wrócił do Lublina, no i między innymi jego uczniem był Mojżesz Isserles, to jest słynny Remu, synagoga Remu w Krakowie, to właśnie on. I on jest właśnie Szalom Szachna i jest pochowany na jego grobowiec zachował się, żeby dodajmy, że właśnie ten Remo był zięciem Szaloma, bo to często były związki, takie koligacje rodzinne, więc jesteśmy na cmentarzu żydowskim starym w Lublinie i podziwiamy grobowiec Szaloma Szachny. I oczywiście dla nich często, bo mamy te wątki lechistanowe, źródłem inspiracji był na przykład judaizm z Półwyspu Hiszpańskiego, Maimonides, prawda, Księga Zohar, tak, jeśli chodzi o mistycyzm żydowski i kabałę Mojżesza z Leonu. I mamy komentarze do traktatów wybitnych rabinów sefardyjskich. Więc Lublin staje się niezwykle ważnym centrum, gdzie też mamy coś takiego, że tradycje sefardyjskie są zaadaptowane do dziedzictwa Żydów Europy Wschodniej, Środkowej, aszkenazyjskiego. I tutaj napotkał na godnego siebie przeciwnika, Szalom Szachna, który jest pochowany na tym samym cmentarzu. Czyli chodzicie po cmentarzu i widzicie tą wspaniałą historię Lublina żydowską. Maharszal, który Salomon Luria, który też jest właśnie pochowany i który został rektorem tej jeszywy lubelskiej, autor bardzo ważnych komentarzy do Talmudu, przeciwnik zdecydowany Szachny. Wcześniej był między innymi rabinem w Ostrogu na Wołyniu u Ostrogskich. Wspaniała synagoga, odbudowana niedawno i bardzo ważny ośrodek. Też cudowny, wielki cmentarz, byłem tam. No ale pewnie na Wołyń to nie pojedziecie, bo no, teraz są problemy ze względu na COVID, ale może. No więc został właśnie tym rektorem jeszywy w Lublinie i jest pochowany i ma naprawdę, przeczytam wam teraz, jakie ma epitafium, nagrobny napis. Tu leży najsilniejszy z silnych, król wszystkich mędrców i nauczycieli, silny jak Synaj, a przecież podnoszący góry, wielka pochodnia, która latami dawała nam światło, w jego dziele morze Salomona i wielu innych. Jego imię znane jest na całym świecie, bowiem wychował i rozsławił wielu uczniów. To on, wielki cud świata, nasz Pan Salomon, syn Pana Jehiela Lurri, powołany został tego i tego dnia do Akademii Zaświatów. Więc macie grób głównego rywala, który został powołany do Akademii Zaświatów, by tam rozstrzygać o wiedzy i wierze. Tak spadła korona z naszej głowy.
O.
I oprócz tego możecie zobaczyć, jak wyjdziecie z cmentarza, no to niestety synagoga, która była nazwana, wielka synagoga, wspaniała, nazwana Maharshala, jego imienia, zbudowana około roku 1567, tu, która była koło zamku, tam właśnie była ta dzielnica żydowska, ta Jerozolima, niestety ona została zniszczona przez Niemców podczas II wojny światowej. Z drugą synagogą obok, dobudowaną, tam mogło wejść ponad 3000 ludzi, żeby się modlić. Gigantyczna synagoga, niestety zniszczona. Jest kamień pamiątkowy, który właśnie stwierdza, że to jest tu stała synagoga Maharshala, no ale no nie ma jej. Na cmentarzu też spotkamy, żeby nie było, Jakuba Iszaka Chorowica, którego lepiej, albo Jakuba Izaka z Lublina, którego najlepiej będziecie pamiętać jako widzący z Lublina. Widzący z Lublina, czyli hasyd, cadyk. Na pewno tutaj by się, gdyby się spotkali panowie, ale to właśnie może się w niebie spotkali z Lurrią, bo widzący z Lublina żył na przełomie XVIII-XIX wieku. Urodził się w ziemi przemyskiej, czyli na Rusi, w Józefowie Biłgorajskim, koło Biłgoraja. No i bardzo ważny dla rozwoju hasydyzmu. I tutaj wykształcił bardzo wielu wybitnych rabinów. Jest pochowany właśnie na tym cmentarzu lubelskim. Hanna Kral, polska pisarka pochodzenia żydowskiego, poświęciła mu nawet fragment w swojej książce, wyjątkowo długa linia. I to, co jest dla nas ważne, że widzicie, że mamy cały taki wachlarz tego ortodoksyjnego judaizmu, w ramach którego są spory między różnymi szkołami. Idziecie i widzicie wspaniały grób cadyka, czyli mistyka, tak? A przypomnijmy, wielokrotnie to mówiliśmy, hasydyzm żydowski jest też pod bardzo silnym wpływem i mamy, można dostrzec wpływy i prawosławia, i islamu, i nawet jakichś wierzeń ludowych huculskich, czyli górali ukraińskich z Karpat, bo powstał na Podolu. To pokazuje, jak bardzo Lublin, mówiliśmy o Maharshalu i o Ostrogu. On sam uważa się, że urodził się w Brześciu, właśnie tam, gdzie była Unia. Tutaj właśnie z okolic, prawda, z ziemi przemyskiej, widzący z Lublina. Widzimy, jak bardzo związany jest Lublin też poprzez, jeśli spojrzymy na historię Żydów, z terenami Rusi Kijowskiej. Myślę, że musimy się tu zatrzymać, Pawle.
No to, bo to myślę, że jak ludzie słuchają nas, teraz chodzą po Lublinie ze słuchawką w uchu, no to po prostu, szczerze mówiąc, trzeba im polecić jakieś dobre miejsce na obiad. I albo to gdzieś na krakowskim przedmieściu, gdzie bardzo dużo restauracji.
Możemy tak reklamować, bo jest znakomita restauracja żydowska na rynku.
Proszę, wręcz. Albo rynek, tak jak powiedziałeś, gdzie znajdą państwo naprawdę świetne jedzenie, ale też na krakowskim przedmieściu jest kilka dobrych restauracji. Co prawda nie ma tam już upamiętniających.
A i koniecznie jedzcie cebularze, które są daniem regionalnym, znakomitym. Absolutnie. I które są daniem pochodzenia żydowskiego.
Właśnie. Co prawda nie ma już na krakowskim Przedmieściu tego upamiętnienia, bo w związku z okrągłą rocznicą Unii Lubelskiej stał tam taki wycięty z tektury obraz Matejki z powycinanymi głowami. Można było sobie włożyć własną twarz w taką dziurę i udawać kogoś ze znanych postaci historycznych, którą ze znanych postaci historycznych sobie zdjęcia robić. To było w 2019 roku z okazji okrągłej rocznicy Unii Lubelskiej, ale jestem atrakcji multum, jeśli chodzi o turystyczny wymiar, w związku z czym na pewno, jak Państwo teraz mają taką przerwę, teraz będzie przerwa, a przecież my za tydzień wracamy do Lublina, tak?
Tak, jeszcze chwilę pobędziemy w Lublinie, a potem siadamy na rower albo samochód i jedziemy do Zamościa.
No to cóż, słyszymy się w takim razie za tydzień. Ja przypomnę oczywiście adres, to jest babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, dlatego, że nasz podcast nazywa się Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Proszę wszystkim znajomym, rodzinie bliższej i dalszej polecać, wysyłać, informować, klikać w obserwowane i tak dalej. Wszystko, co można zrobić w internecie, żeby spopularyzować rzeczony podcast Babel. Słyszymy się za tydzień, a do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny tok.fm.pl. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl.